Dzień dobry, to podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z bezedycji.pl
i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
A dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak zbudować kancelarię butikową. Ja dzisiaj tutaj zasugerowałem, że wystarczy otworzyć butik i zacząć budować.
Czy się zgadzacie z tym, jak, że z taką propozycją? Nim przedstawimy gości, to powiedzcie proszę, czy się zgadzacie z tym dowcipem?
Bardzo. Oczywiście, że trzeba budować po otwarciu.
Okej, to powiedziała Aneta Pacek-Łopalewska, która jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Poprzednio związana była z kancelarią White & Case. I naszym drugim gościem jest Joanna Daniłowicz, która zawód radcy prawnego wykonuje od kilkunastu lat, specjalizuje się w transakcjach typu M&A, a poprzednio była związana z kancelariami Allen & Overy, White & Case i pewnie wieloma innymi, o których nie wiemy.
Dzień dobry, nie, tylko jeszcze jednej, SPCG, Studnicki, aha, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski w Krakowie.
To witamy Was bardzo serdecznie. Czy chciałby się coś dodać do tej krótkiej notki o sobie?
Nie no, zabrzmiało to strasznie, wieloletnie doświadczenie.
Oj, no, następnym razem będziemy opowiadali o hobby. Jakie są wasze ulubione hobby?
Jeszcze gorsze pytanie. Oj, moje hobby ostatnio...
Grillowanie. Jak spotkaliśmy się, to powiedziałaś o tym, że o przepisie na karkówkę.
Tak, no bo mówiłeś, że to będzie program o przepisach na najbardziej popularne.
Nie, bo z Szymonem taki format kulinarny dopiero zamierzamy odpalić, nie?
Ojej, no to my powinniśmy wyjść, no to nie ten temat. No, ale moje hobby ostatnio to może nie grillowanie, ale sporty motorowodne.
Aha. Czyli dokładnie?
Czyli motorówki. Wow. Pływanie, woda. Fajnie. Ja jestem wodo uzależniona, morze uzależniona i oceanu uzależniona. Okay. Jest wszystko, co się wiąże z wodą.
Dobrze. A Joanna, twój?
A ja wręcz przeciwnie. Wszystko, co się wiąże z ziemią, ponieważ moją pasją jest ogród. Jestem w trakcie zakładania dużego ogrodu i mam nadzieję na więcej.
A to ja trochę podpytam, w stylu angielskim czy w jakimś
tak,
innym?
To tak, to trafiłeś w dziesiątkę. Styl angielski to jest to, co mam nadzieję uda mi się stworzyć, ale wiadomo, to jest duża, daleka przyszłość, bo taki dobry, już widoczne efekty to 15 lat.
No właśnie, ale to jest fajne, bo to naprawdę można patrzeć, jak się zmienia, nie?
Tak, no za radą wspólniczki posadziłam 62 graby.
Wow.
A graby rosną bardzo wolno.
Tak.
Zależy, jak dużo się je posadzi.
No tak, no ja nie zaczęłam od zbyt dużych, natomiast no czekamy 15 lat na efekty.
Czyli od podcastu kulinarnego przeszliśmy na podcast przez chwilę ogrodniczy.
Tak jest.
I zostaniemy.
Architektura krajobrazu.
Tak, i ogrody angielskie. Słuchajcie, ale dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tym, jak zbudować kancelarię butikową, a wasza historia jest o tyle ciekawa, że raz pracowałyście w dużych kancelariach, dwa miałyście, czy macie dalej, to zaraz o tym powiecie, swój startup legal techowy, trzy macie kancelarię właśnie butikową, która zajmuje się prawem, ochroną środowiska i M&A-em. I jak rozmawialiśmy tutaj za kulisami, ta specjalizacja jest naprawdę bardzo, bardzo głęboka, bardzo wyspecjalizowana specjalizacja. No więc powiedzcie, od czego się zaczęła wasza historia, bo pracowałyście razem w jednej kancelarii, a potem się spotkałyście i co?
Zaczęłyśmy, no rzeczywiście tych, jak zaczęłaś opowiadać, tego jest tak dużo, że nie wiem, czy to jedno życie wystarczyłoby na to wszystko, ale wszystko udało się jakoś powiązać i zbudować. I to chyba, o czym mówisz, to takie kolejne etapy w naszych życiach, znaczy w życiu, życiach. Spotkałyśmy się w dużej międzynarodowej kancelarii prawnej, gdzie pracowałyśmy przy dużych projektach. Ja zajmowałam się kwestiami z zakresu ochrony środowiska, Joasia zwierzę transakcyjne, M&A-owiec. Tam się spotkałyśmy, ale tam jeszcze nie nawiązałyśmy współpracy. Aha. Bo ja odeszłam z kancelarii i założyłam, aha, tutaj tą butikową kancelarię prawa ochrony środowiska. No Joasia jeszcze została.
Tak, ja miała, zdaje się, jeszcze parę lat.
Tak, myślę, że tak. Ty jeszcze byłaś kilka lat po moim odejściu. Ja już z tym moim dużym doświadczeniem środowiskowym, wtedy chciałam się bardzo mocno skoncentrować na tej działce środowiskowej, widziałam w niej duży potencjał. Postanowiłam zbudować kancelarię butikową i rzeczywiście zaczęłam ją budować. I to była taka chyba jedna z pierwszych na rynku kancelarii butikowych. Pamiętam jeszcze była wtedy kancelaria, budował Bartek Raczkowski, kancelarię prawa pracy.
Mhm. Który to był rok, przypomnij?
2009.
2009.
2009. Tak, 2009. Kancelaria powoli zaczęła się rozrastać. Kilka osób w niej pracowało. Rzeczywiście byliśmy bardzo mocno skoncentrowani i dość szybko udało nam się zdobyć nawet tytuł lidera na rynku, który chyba utrzymujemy do dzisiaj. I ten nasz brand kancelarii rzeczywiście jest rozpoznawalny. No to było niesamowite doświadczenie. Budowanie wtedy kancelarii takiej nie jednoosobowej, ale małego zespołu, który jest skoncentrowany na jednej działce. No niesamowite doświadczenie. Bardzo dużo pracy, wysiłku, nieprzespanych nocy, mimo że to nie była duża kancelaria transakcyjna. Niesamowite doświadczenie. I później spotkałyśmy się z Joasią.
Tak, to spotkałyśmy się, jak ja odchodziłam z White & Case. Potem miałam jeszcze rok takiej przygody z firmą przyrodniczą, którą zarządzałam. I tuż po zakończeniu tej przygody z tą firmą spotkałyśmy się i postanowiłyśmy wspólnie zadziałać w obszarze biznes i bioróżnorodność. I tak naprawdę nasza współpraca nie zaczęła się od kancelarii.
A od czego?
Zaczęła się od fundacji, Polskiej Fundacji Biznes dla Bioróżnorodności. Jesteśmy do dzisiaj członkiem unijnej platformy Biznes i Bioróżnorodność. I zajmujemy się w fundacji przekładaniem prośrodowiskowych, probioróżnorodnościowych tematów na język biznesowy. To znaczy tłumaczymy przedsiębiorcom, dlaczego warto, dlaczego opłaca się zainwestować w rozwiązania nie tak zwaną szarą infrastrukturę, tylko zieloną infrastrukturę. Okay. I w roku, w którym fundacja powstała w 2014 roku, w 2015 roku zorganizowałyśmy pierwsze polskie forum Biznes i Bioróżnorodność. Do dzisiaj można znaleźć linka do filmu na YouTubie. Udało nam się ściągnąć naprawdę fantastycznych ludzi, nie tylko z Polski, też z zagranicy. Mieliśmy gości z Komisji Europejskiej i ministrów środowiska, również byłych ministrów środowiska, którzy tym się do dzisiaj szczycimy, zostali przez cały event, gdzie zazwyczaj jest tak, że minister przychodzi, przemawia i wychodzi. Natomiast my jeszcze na bankiecie, który zakończył to wydarzenie, rozmawialiśmy z byłym ministrem środowiska, panem profesorem Maciejem Nowickim, i wtedy jeszcze z ministrem Grabowskim. To był 2015 rok.
Tak, to było niesamowite wrażenie oglądać na scenie rzeczywiście szefów dużych firm, przedstawicieli regionu, którzy, no może nie powinnam użyć z wypiekami na twarzy, ale opowiadali o niesamowitych rozwiązaniach z różnych branż, bo począwszy od luksusowych kosmetyków, poprzez chemię, windy, przemysł samolotowy. Udało nam się zaprosić przedstawicieli winiarz z Hiszpanii przyjechali, właścicieli winnicy.
Tak, seniorów rodu, którzy założyli winnicę. Biodynamiczną winnicę. Pares Balta się nazywa i przyjechała cała rodzina z menadżerem i menadżer prezentował sposób, biodynamiczny sposób hodowli i podejścia w ogóle do biznesu. No, cała sala, gdzie byli prezesi i ludzie, którzy się łatwo i szybko też nudzą, jeżeli jest coś nie konkretnego, po prostu siedzieli do końca
i słuchali. Tak, i to biznes było... mówił o przyrodzie, nie organizacje ekologiczne, tak, nie działacze,
postawić wszystko na tak zwanej głowie, to znaczy przekonać ludzi z biznesu, żeby mówili o przyrodzie.
Tak.
A nie organizacje ekologiczne czy przyrodnicze, które też robią wspaniałą robotę, ale dla nich to jest bardziej oczywiste, prawda? Więc my, tak naprawdę nasza historia, tak jak siedzimy tu, rozmawiamy, to jest odstawianie wszystkiego na głowie.
Tak. Potem
zaczęłyśmy... To nam się udaje dobrze.
Tak, i potem zaczęłyśmy, to jakoś tak właśnie, kto, nie wiem, może powiem, zaklikało, czy gdzieś tam chwyciło może ta woda i ta ziemia, nie wiem, no, współgrały ze sobą. No i zaczęłyśmy rozmawiać coraz częściej o innych rzeczach, o właśnie o kancelarii, o sposobie prowadzenia biznesu, o naszym pomyśle na życie, co chcemy robić, jak chcemy pracować, co nam się podoba, co nam przeszkadza w pracy prawnika, bo to jest też mój niesamowity zawód. Myślę, że prawnicy mają teraz niesamowitą szansę i technologia taką szansę daje nam. Tutaj też dla mnie wracamy wreszcie chyba dzięki technologii do tego, czym naprawdę jest zawód prawnika, bo my tak naprawdę doradzamy, a nie tylko powinniśmy czytać przepisy, ale doradzać i być takim bliskim doradcą, no nie tylko biznesu.
Mówisz o szansie, możesz trochę rozwinąć tę szansę?
To jest ta szansa, którą wydaje mi się, że my skorzystałyśmy z niej i ją wbudowałyśmy w naszą kancelarię. To znaczy my wreszcie dzięki technologii, bo ja uważam, że technologia i to, co się dzieje teraz na świecie, jest szansą o tyle, że to skorzystanie z technologii pozwala wykonywać nam pracę skuteczniej, efektywniej. Nam to w tym pomaga Trisk właśnie, nasze narzędzie, które już na kolejnym etapie, bo to jeszcze nie jest ten etap, kiedy się spotkałyśmy, pomógł nam efektywniej wykorzystać naszą pracę. Nam brakowało takiego, my się śmiejemy, opowiadamy takiego Worda, czy Excela, czy PowerPointa dla prawników.
No zobaczcie, każdy prawnicy są z wolnym zawodem. Ostatnio właśnie o tym rozmawiałyśmy, o tym przykładzie. I tak jak architekci na przykład, czy graficy, każdy z tych zawodów ma własne narzędzie do pracy. Wiadomo, że architekt nie pracuje z Wordem, ani z kartką papieru, tylko wszyscy wiemy, że architekt ma skomplikowane narzędzie.
AutoCADa
bądź inne narzędzie, które
też narzeka tak samo jak prawnicy na Worda.
Tak, no ale to jest narzędzie, które uwzględnia specyfikę pracy architekta. Tak? To, co on musi klientowi pokazać i co on musi wykonać kreatywnie i to narzędzie mu ułatwia komunikację z klientem.
Tak.
Podobnie jest, jeżeli chodzi o grafików. Tak? Mamy, nie wiem, InDesign, Photoshopa, cały zestaw narzędzi Adobe na przykład. No i prawnicy zostają z kartką papieru,
Wordem.
Ponieważ wszystkim się wydaje, że praca prawnika to jest praca, która przypomina zrobienie, nie wiem, listy zakupów na przykład. Kartka papieru, jeżeli chodzi o listę zakupów, jest świetna. Nie ma lepszego narzędzia prawdopodobnie do zrobienia listy zakupów. Natomiast...
Zostawmy to na trochę później.
No tak, no ale no, w sensie coś płaskiego, gdzie możemy coś napisać. Tak elektroniczna kartka
zabrać
papieru,
ze sobą,
zabrać ze sobą.
No,
mamy jakąś notatkę.
Tak, jakaś lista. Tak, jakaś...
tak natomiast to, co zastanówmy się, jaką ścieżkę przechodzi prawnik pracując. Tak naprawdę prawnik... robi w pierwszej kolejności, zapoznaje się ze zleceniem. Klient przychodzi do niego, opowiada mu stan faktyczny. Co się wydarzyło? No i chce wiedzieć, jaki będzie wynik, efekt, pyta go, opowiada. No więc prawnik musi wziąć tą opowieść, przefiltrować ją przez własne też doświadczenie i wybrać z tej opowieści o stanie faktycznym to, co jest dla niego najistotniejsze. Później tworzy z tego taki case, czyli takie pytanie prawne, bo opowieść klienta, a pytanie tak naprawdę o co ten klient pyta, to są dwie różne rzeczy często. Trochę tak jak u lekarza i trochę tak pewnie jak u psychologa, gdzie klient opowiada bo dużo, a psycholog wyciąga tą esencję. No, podobnie jest z prawnikiem. No i później już jak ma tą esencję prawnik, czyli ma to swoje pytanie prawne, czyli tak naprawdę ten zakres, czym on się będzie zajmował, czego on będzie szukał, no to potem musi spędzić bardzo dużo czasu robiąc research, czyli szukając właściwych przepisów, orzecznictwa, praktyki, artykułów, monografii, komentarzy. To jest ogrom. To od razu wszyscy wiemy, że to jest ogrom. I później jak już zrobi sobie tą kubkę, która jest, jak już sobie wykopał, tak, ten research robi sobie taką kubkę, to potem tą kubkę musi posortować, posegregować, w jakiś sposób odrzucić to, co jest, te ziarna od plew, tak, co będzie mu potrzebne, co będzie mu potrzebne teraz, co być może będzie mu potrzebne, jak już zbada to teraz, to może jednak będzie musiał wrócić do tej kubki, więc to musi wszystko posegregować, posortować, przyporządkować, no i tak naprawdę w efekcie tej pracy jeszcze nie przystąpił do analizy.
Tak.
Potem jak już ma to posortowane, powkładane, no to zaczyna analizować. Z analizy wynika mu, czy musi zbadać coś głębiej, czy tego ma nie badać. Tutaj przed rozmową w kuluarach rozmawialiśmy o tym, że jak opinia prawna ma, nie wiem, 5-10 stron, to być może ma jeszcze 15, które nie powstały.
Aha.
Tak, bo praca prawnika też jest pracą polegającą na eliminowaniu rzeczy nieistotnych, nieważnych, nieaktualnych bądź nie mających zastosowania do tego stanu faktycznego. Tej pracy oczywiście nie widać, bo ich po prostu tego po prostu nie ma. Natomiast nie oznacza to, że jeżeli opinia ma pięć stron, to, to ten prawnik po prostu usiadł i napisał tylko te pięć stron.
Być może kawą po obiedzie.
Być może jeszcze, bo tak naprawdę te pięć stron powstało po odrzuceniu 25. Mhm. Tak też się często zdarza. No więc ten prawnik, jak już sobie to wszystko przyporządkował, potem zaczyna analizować, używa tej całej wiedzy, którą nabył na studiach, miejmy nadzieję, bądź na aplikacji, czyli wnioskowanie prawnicze, interpretacje i stosuje te wszystkie narzędzia do przeanalizowania tego kontentu. I powstaje mu tak naprawdę coś zupełnie innego niż tekst, który czyta potem klient na tej płaskiej kartce papieru. Powstaje mu kontent.
Jak tego słucham, to trochę mam wrażenie, że zawód prawnika to jest takie połączenie zawodu pisarza z zawodem project managera.
Pewnie tak, coś w tym jest.
Myślę, że na pewno takie cechy, które ma osoba, która wykonuje, nazwijmy to zawód, nie, project managera, czy to też prawnik musi mieć, bo i pisarza też, dlatego że potem właśnie musi to wszystko ładnie klientowi przedstawić, bo klient nie chce zobaczyć na kartce papieru artykuł 35, zdecydowany artykuł, tylko on najczęściej mówi tam, pani mecenas, tylko niech mi pani to powie tak po polsku.
Tak, no tak.
Po ludzku, co mam zrobić? Więc ten content, który, bo to nie jest treść, to ja jeszcze wracam do tego, do tej pracy prawnika, tak? Co powstaje, coś, co jak ja sobie to przeanalizowałam, to mi to przypomina nie treść zapisaną na kartce, tylko bardziej chmurę powiązań, połączeń, różnego rodzaju treści, w których na przykład jedne zależą od drugich. Jeżeli się spełni jedna przesłanka, no to wtedy można zrobić tak. Jeżeli tego nie będzie, to trzeba użyć czegoś innego. Język prawny jest tego odzwierciedleniem, tak? Tu mamy, wiemy wszyscy, śmiejemy się, że to przecinek jest ważny, że jest albo, lub i to nie są równoznaczne rzeczy, tak? Że są warunki, że to jest wszystko efekt tego, że zastosowanie tych narzędzi wnioskowania i analizy prawniczej do tego researchu, który żeśmy sobie zrobili. No i teraz proszę sobie wyobrazić prawnika, który spędził naprawdę dużo czasu na researchu, na analizowaniu, na szeregowaniu tego, zrobił sobie projekt. I teraz on siada przed tą kubką z jednej strony, kubką z drugiej strony, żółte kartki, trzy komentarze, komputer przed sobą, na którym nie ma jednej witryny, tylko 15. Tu ustawa, tam rozporządzenie, tutaj odpowiedni stan prawny na odpowiedni dzień, bo to coś się wydarzyło na przykład rok temu czy dwa lata temu, więc to musi być ustawa wtedy obowiązująca. Być może są jeszcze jakieś zmiany, ustawa przejściowa, no więc robi się tego naprawdę dużo.
Jeszcze segregator od klienta,
a tak, jeszcze są dokumenty od klienta, wszystkich najważniejszych.
Tak.
Plus jeszcze
uwagi klienta,
kupa maili, tak, korespondencji. No i prawnik siedzi i teraz zastanawia się, każdy prawnik, jak to wszystko, kurczę, wcisnąć na tą kartkę papieru.
A klient mówi, jak chce jedną stronę.
I co robi prawnik? Prawnik musi zadać gwałt tak naprawdę temu procesowi analitycznemu, który przeprowadził w pocie czoła przez ostatnie 10 godzin. Czyli co musi zrobić? Udeptać, przyciąć, spłaszczyć i wcisnąć na kartkę papieru.
Stronę.
Na jedną stronę, jedną, dwie, 15, nie ma znaczenia. To jest tak samo bolesny proces, tak? I teraz czyli musi te wszystkie powiązania przestrzenne, które miał w głowie, ugnieść jak naleśnik, wpakować na stronę i teraz przestać być prawnikiem trochę i teraz zająć się literaturą. Czyli napisać wstęp.
Tak.
Dokładnie, dlatego mówię, że coś w tym jest, że napisać wstęp, powiązania, użyć tu wielu synonimów, bo przecież nie będzie się powtarzać i po prostu wykazać się kosztem literackim, który tak naprawdę, no nie każdy prawnik jest dobrym pisarzem, tak? No w sensie ma talent literacki, żeby to wszystko się ładnie, gładko czytało jak najnowszą powieść sensacyjną na przykład, prawda?
Też nie ma żadnego bohatera w środku.
Czasami jest wielu bohaterów, wielu negatywnych na przykład, więc myślę, że niezły thriller można by było z tego zrobić. Natomiast prawnik musi się zająć pracą literacką, tak? No i teraz, i po co on to robi? Dekonstruuje swoją tą chmurę powiązań, robi z tego tekst literacki, po co? Po to, żeby klient mógł mailem dostać dokument, opinię, którą potem drukuje bądź nie drukuje i czyta. I on co teraz klient musi zrobić? Teraz musi klient na podstawie tego, co zrobił prawnik, opisując, bo tak naprawdę prawnik użył tych swoich zdolności literackich po to, żeby opisać klientowi te powiązania, które właśnie musiał spłaszczyć i zerwać, po to, żeby je wcisnąć do tej formy, prawda? Więc klient teraz musi to odtworzyć sobie, czytając to, co mu chciał prawnik pokazać. Więc klient, żeby zrozumieć to, co prawnik mu chciał przekazać, to musi sobie odtworzyć przy pomocy tej literatury z powrotem te powiązania.
Tak.
Więc jest to proces długi, czasochłonny, bo często bolesny i bardzo często zakończony niepowodzeniem.
Jak tego słucham, to właśnie przywodzi mi się na myśl taka opowieść, którą chyba Stephen King kiedyś, czy ten Stephen King, co pisze książki, nie? Mówił, że właśnie, że żeby napisać dobrą książkę, ja nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, ale on po angielsku mówił, you have to kill your darlings, czyli musisz zabić to, co stworzyłeś. W sensie on mówił o procesie edycji, tak? O tym, że właśnie trzeba w toku pisania tej powieści, trzeba jednak więcej kasować, więcej właśnie spłaszczać, więcej okrajać, niż zostawiać tego, co nam właśnie wyobraźnia podsunęła, i to mi tak się właśnie skojarzyło.
Tak, myślę, że to bardzo dobre maksyma, powiedzenie. Ja się z tym zgadzam. No i tak naprawdę teraz już...
O tym dużo rozmawiałyśmy właśnie. To tak. Był taki moment, że rozmawiałyśmy o tym procesie, o tym, ile też przy okazji prawnik traci tego swojego know-how, wrzucając go do szuflady jednego klienta. Potem gdzieś tam szuka w podobnej sprawie, jakiś research już zrobił, mógłby zastosować, ma to gdzieś w 15 folderze, gdzieś w 8 szufladzie, traci w mailach gdzieś.
Bardzo dużo właśnie tutaj tematów poruszyłeś, bo była kwestia tego właśnie w ogóle zarządzania komunikacją, tego pokazania jakiegoś procesu myślowego, była właśnie kwestia zarządzania wiedzą.
Ale dlaczego ja mówiłam o tym procesie myślowym, zakończę tą myśl. I nam brakowało narzędzia, tak jak mają dzisiaj architekci, designerzy, graficy i tak dalej, to o czym mówiłam wcześniej, takiego narzędzia dostosowanego do tego, w jaki sposób pracuje prawnik. Ponieważ rozejrzałyśmy się na rynku, ponieważ takiego nie znalazłyśmy, to same je stworzyłyśmy. I dzisiaj pracujemy na takim narzędziu, które pozwala nam ominąć proces zadawania gwałtu naszej chmurze i naszemu researchowi i procesowi analitycznemu i pokazać klientowi, już jakby nie spłaszczać po to, żeby móc przekazać, tylko po prostu klient widzi od razu. Omijamy etap spłaszczania i przesyłania i odtwarzania przez klienta tego, tylko po prostu klient od razu widzi to, co ja mam w głowie.
Co więcej, my go wpuszczamy w taki proces doradzania, bo to też jest chyba taka zmiana czasów, że klienci coraz bardziej, częściej chcą jednak być takim może elementem tego procesu. On nie chce już czekać 3 tygodnie na opinię, tylko najczęściej mówi: pani mecenas, to pani najpierw sądzi, tak? Albo ja tu jeszcze dorzucę dokument, albo ja bym już chciał kawałek. Tak. I ta komunikacja z klientem zaczyna być takim, znaczy zawsze była, ale jest coraz bardziej, coraz ważniejszym elementem. I
co więcej, to jest tak, że klient musi uczestniczyć w tym procesie.
Tak, często,
często
tak.
Klient ma siły biznesowe, finansowe, które mają bardzo dużo do powiedzenia, w tym sensie dodania do strategii, do stanu faktycznego. No, nie da się pewnych kwestii rozwiązać tylko na poziomie czysto prawnym, tylko przepisów, prawda? To zawsze jest w kontekście biznesu.
A poza tym chyba też w dzisiejszych czasach już trochę szybciej klienci oczekują porady i to nie jest tak, jak było kiedyś, nie wiem, w latach 70., że się czekało na tą opinię prawną i ona przychodziła, otwierało się ją, czytało i były tygodnie na zastosowanie tego, tylko że po prostu otoczenie biznesowe się na tyle szybko zmienia, że ten dialog musi być taki no właśnie...
Być taki dynamiczny
ad hoc,
i on taki też jest... Myślę, że taka komunikacja z klientem w trakcie tworzenia czy dostarczania tej usługi, ona też ma duży wpływ na jakość tej usługi, bo klient może gdzieś tam korygować jakiś stan faktyczny. My w tych naszych środowiskowych, tak nazwę, kwestiach, ale nie tylko w naszym obszarze, no istotne są te detale, tak? Czy to jest przykład, czy to jest kopanie, czy to jest oczyszczalnia ścieków. To z punktu widzenia odpowiedzi ma znaczenie. Niewielkie sytuacje ze stanu faktycznego mogą kompletnie zmienić nasze wnioski. I klient, będąc elementem tego procesu, może zweryfikować albo powiedzieć: a w tą stronę nie idźmy już, to mnie nie interesuje, to mi na tym poziomie ta opinia wystarczy. Wtedy, kiedy dostawał tą opinię 3 tygodnie później, to on już dostawał to, co dostawał. I częściej był mniej lub bardziej zadowolony. Więc Trisk pozwala nam też na bieżąco komunikować się z klientem.
Właśnie, bo chciałem nawiązać do tego, że to narzędzie, o którym tutaj opowiadacie, nazywa się Trisk.
Tak.
Jakby ktoś szukał tego w internecie. Trisk.
Tak, bo wiecie, to jest narzędzie wasze autorskie, które stworzyłyście i które właśnie pomaga wam przeprowadzić klienta i swoją pracę od momentu, kiedy otrzymujecie zlecenie, do momentu, kiedy ono wychodzi z kancelarii i jest zakończone.
Tak jest.
Czy to jest oprogramowanie takie w modelu software as a service?
To jest... tak naprawdę my tego nie chcemy nazywać stricte narzędziem na równi z narzędziami do zarządzania kancelarią, mhm. czy nie wiem, narzędziami do wystawiania faktur na przykład. Zastanawiałyśmy się też nad tym ostatnio i
czym jest dla nas
Trisk? Jest dla nas Trisk, tak naprawdę. Trisk jest dla nas, mi przychodzą do głowy dwa słowa, niezależność i wolność. My dzięki Triskowi...
Wow, słuchaj, to tak brzmi, że...
Nie, to dobrze brzmi, no to
my dzięki,
jest...
dzięki,
ale
dzięki,
tak jest.
Tak, dzięki temu, co sobie same zaprojektowałyśmy i stworzyłyśmy. I co więcej, jakby codziennie na tym pracujemy i my możemy powiedzieć, że my praktycznie elektronicznego edytora tekstów nie używamy od roku.
No wyjątkiem są pisma procesowe, oczywiście, które musimy wysłać do sądu, ale one też na koniec dnia lądują w Trisku.
Tak.
Ale czy ja dobrze rozumiem, że za pomocą Triska jesteście w stanie ominąć w ogóle redagowanie opinii prawnej, tylko jesteście w stanie po prostu zaprezentować pewne wnioski klientowi przy pomocy tego narzędzia?
Tak. Znaczy my klientowi pokazujemy nasz sposób myślenia i sposób tworzenia opinii krok po kroku. Mhm. Od zebrania materiałów, przez research, zbudowanie strategii, no, to pewnie za chwilę powiemy, bo kancelaria jest też specyficzna, ponieważ tutaj to jest Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska, natomiast my się już nie zajmujemy wszystkimi kwestiami środowiskowymi w równym stopniu, tylko mamy specjalizację horyzontalną, to znaczy zajmujemy się wyłącznie trudnymi, skomplikowanymi problemami środowiskowymi.
Poczekajcie, nim wejdziemy w te kwestie specjalizacyjne.
To się wiąże z tą opinią. I dlaczego, bo tutaj na to twoje pytanie, tak? No. Że my zajmujemy się wyłącznie strategicznymi kwestiami. Tak? Czyli czasem te strategiczne kwestie mogą być w różnych obszarach prawa ochrony środowiska, natomiast one są specyficzne. Trzeba zebrać dokumenty, stan faktyczny, potem zrobić szybką analizę, wyłonić ryzyka, które zawsze oceniamy, czyli mamy identyfikację ryzyk, ocenę ryzyk i zawsze mamy rekomendacje. Mhm. Więc to siłą rzeczy do tego, jakby to też jest odpowiedź na to, dlaczego ten Trisk daje takie możliwości, a nie inne, bo to wynika ze specyfiki właśnie pracy kancelarii. Także my musiałyśmy pewne rzeczy wyodrębnić. My ich nie mieszamy w opinii, to nie jest na 65 stronie, tylko ten przysłowiowy prezes ma ryzyka i on ma wypunktowane te ryzyka. Do każdego ryzyka ma przyporządkowaną ocenę tego ryzyka. Aha. Niskie, średnie, wysokie i rekomendacje, ścieżki, scenariusze. Więc to jest jakby specyfika pracy w naszej kancelarii. No i dlatego też stąd
nam czasem trudno przerwać.
Tak wygląda, a nie inaczej. Tak? Mhm. To nie jest właśnie kartka papieru, ani inna forma, tylko...
Czyli nie jest to metoda jak gdyby zaprezentowania wyniku waszej pracy w sposób linearny, co byłoby kartką papieru, tylko raczej w sposób taki dynamiczny i
wielopłaszczyznowy.
Okay. Tak. Dobrze, a tak dla osób, które nas słuchają i które już zaczynają powolutku rozumieć, czym mógłby być Trisk, powiedzcie mi takie, powiedzmy, dwie, trzy rzeczy, którymi to narzędzie czy ta filozofia prezentowania wyników pracy prawnika klientowi różni się od takich tradycyjnie znanych narzędzi do zarządzania projektami albo do prowadzenia po prostu pracy w kancelarii.
Chyba różni się tym, że Trisk jest tylko do jednej rzeczy. On jest bardzo prosty, bo my zawężamy i odcinamy, a nie poszerzamy. On jest po prostu do narzędziem do prezentacji, do pracy merytorycznej z przepisami i pokazywania wyników pracy klientowi.
To jest taki nasz know-how wolnego zawodu prawnika, zamknięty, może nawet nie zamknięty, ale pokazany w sposób, który pozwala nam ten know-how wykorzystać później, bo to jest w różnych szufladach w prosty sposób i tu pomaga technologia wykorzystać. I jednocześnie przez to rykoszetem jest, czy może jakąś dodatkową funkcją jest, nawet nie dodatkową funkcją, jest i kontakt z klientem. Mhm. Klient jest częścią procesu, ale podstawowa funkcja jest jedna. To jest coś tak, tak, do my... pokazywania treści. To jest, my mówimy Word, no, to też jest złe słowo Word dla prawników, bo...
Nie, nie, to jest na naszej stronie można przeczytać, że to jest interaktywny dokument.
Okay.
I to jest chyba takie określenie techniczne najbardziej faktycznie przystające do rzeczywistości. Natomiast no, dla mnie TRISC, tak jak już powiedziałam, to wielkie słowo, to daje niezależność i wolność. To znaczy, to, że pracujemy na TRISC-u, umożliwiło nam pracę z każdego miejsca, tak naprawdę. Aneta przez miesiąc w roku pracuje na greckiej wyspie. Ja przez 2 miesiące w roku pracuję na Suwalszczyźnie. I jesteśmy w stanie tak naprawdę wszędzie tego TRISC-a odpalić i tak naprawdę my tam mamy swoją kancelarię i wszystkich swoich klientów. I po raz pierwszy mogę powiedzieć, że my nie potrzebujemy już biurka, tak zwanych kwitów.
Mhm. Prawnik bez kwitów, no jak?
Nie, no my je wrzucimy, przejrzymy, wrzucimy, ale mamy to wszystko w jednym miejscu. Mamy łatwy dostęp do wszystkiego, więc do tych przysłowiowych kwitów.
Mhm. Czyli dokumenty...
bo jeszcze mam, przepraszam, że ci przerwę, Szymon, ale jeszcze chciałem dopytać jedną rzecz, bo czy klienci, czy mieliście już okazję spotkać się z czymś takim, że po prostu klienci byli zdziwieni, że w ogóle w ten sposób wyniki waszej pracy będą prezentowane?
To jest...
Czy to nie wymaga jakiegoś dostosowania się właśnie po stronie klienta też?
To jest dobre pytanie, bo my zastanawiałyśmy się, jak klientom zakomunikować, że już jak zamówią opinię prawną, to już nie dostaną
PDF-a. Worda, czy tam PDF-a właśnie.
Tak, dokładnie, albo maila. Znaczy maila mogą dostać, natomiast nie dostaną tego PDF-a. Informacją
wejdź do TRISC.
Ale postanowiłyśmy kompletnie ominąć etap komunikowania tego faktu.
Aha, okay.
Tylko postawić po prostu klienta. Postawiłyśmy klienta przed fakt, klientów naszych przed faktem dokonanym i klienci otrzymywali od nas maila aktywującego dostęp do ich własnego konta, na którym znajdują się ich dokumenty interaktywne. I musimy przyznać, że chyba do tej pory żaden z klientów nie upomniał się o
Był jeden przypadek na początku, pamiętasz? Wysłałyśmy, klient mógł się zalogować, zobaczyć opinię i mimo wszystko poprosił, że z różnych przyczyn chciałby mieć to jednak w PDF-ie.
Okay.
Dało się to zrobić, tam treść całą zrobić do tego PDF-a, wyszło... bardzo dużo stron.
Ponad 300 stron.
Reakcja ze strony klienta była taka, że nawet tego nie otworzył. Powiedział, że już więcej nie poprosi o PDF.
To mi to chyba pachnie taką strategią procesową, że się właśnie ciężarówkę z dokumentami wysyła do drugiej strony na zasadzie
To była ciekawa i jakby od tamtej pory nie prosi i chyba też docenił tą łatwość, z jakiej może korzystać z TRISC-a. Czyta to, co chce.
To bardzo cenna informacja, bo właśnie ja myślę, że dużo prawników, którzy w ogóle rozważają nowoczesne jakieś takie technologiczne rozwiązania, zastanawia się, co na to klienci, że no przecież klienci są przyzwyczajeni do tego kwitu, do tego PDF-a, do tego, że trzeba poczekać, a później się coś dostanie i się wyjmuje z koperty. No,
ale myślę, że to już się też zmienia, że już coraz więcej klientów właśnie jest nawet zadowolonych, bo już nie chcemy pewnie rozmawiać o pokoleniu milenialsów nowych i osób, ale jednak już coraz więcej osób jest przyzwyczajona, że jest technologia. No, tak. Już nikt z nas albo prawie nikt nie chodzi do banku, tylko robi przelewy przez internet, prawda? Sklepy internetowe. Ta technologia jest. No jak długo zawód prawniczy może być tym zawodem, że trzeba pójść do pana mecenasa do biura, zapukać, poprosić i czekać 3 tygodnie na opinię?
Ale wiecie, że coraz mniej jest już tych takich młodych prawników, którzy, tak myślę, wyobrażają sobie swoją karierę począwszy od szukania, nie wiem, biura bądź kancelarii, tak? W mieście. Bardzo, bardzo wielu prawników pracuje po prostu zdalnie w różnych miejscach. Coworking i są różne formy dzielenia przestrzeni. To już nie jest tylko i wyłącznie jeden model. Oczywiście jest mnóstwo kancelarii, które mają piękne biura i to też, te kancelarie też mają swój model biznesowy i to, on na pewno też się w wielu przypadkach sprawdza bardzo dobrze. Natomiast dla nas się on nie sprawdził, bo my zaczęłyśmy swoją transformację naszej kancelarii od zapytania siebie, ja siebie, Aneta siebie i my nawzajem, czego my potrzebujemy, co jest naszą mocną stroną, a co jest naszą słabą stroną, w którym, gdzie się czujemy komfortowo jako ludzie, już nawet nie jako prawnicy, tylko po prostu jako ludzie, w jakich relacjach, w jakim sposobie pracy, co lubimy. A dopiero później powstał pomysł na to, żeby tak zmienić model biznesowy naszej kancelarii, żeby on był, my to nazywamy lekkim modelem biznesowym, lekki do przełknięcia dla nas, naturalny i taki, który mi pozwala po prostu, to jest trochę jak druga skóra. Ten nasz model biznesowy. Ja się nie muszę za nikogo przebierać. Ja nie muszę wbijać się w obcasy i w garsonkę i nikogo nawet nie udawać, ale prezentować się z tej codziennie, prawda, z tej profesjonalnej strony, bo mój profesjonalizm dzięki technologii i naszym decyzjom, bo to nie tylko technologia, ale też nasze decyzje biznesowe, jest jakby tam, gdzie powinien być, tak? W mojej pracy merytorycznej, a nie tylko i wyłącznie czy w dużej mierze właśnie w biurze, garsonce i obcasach.
No i to chyba takie też pod kątem osób, które zaczynają. Ja powiedziałam, że to jest niesamowity czas i ta technologia daje naprawdę dużo możliwości i dużo takich dobrych okazji, no, niesamowitych wyzwań dla młodych ludzi, którzy zaczynają swój zawód i zaczynają pracować w zawodzie, że kancelaria to nie znaczy, że trzeba wynająć biuro i to jest warunek niezbędny, mieć to biurko lepsze, gorsze, adres, wstawić tam, nie wiem, drukarkę, świetnie wyposażoną kuchnię. Świetną kancelarię można stworzyć, nie chcę używać słowa wirtualnie, bo to może nie jest dobre słowo, ale to jest kwestia głowy. Można mieć naprawdę marżową, dochodową kancelarię, niekoniecznie... Pierwszym krokiem niekoniecznie musi być to machoniowe biurko,
ja myślę,
do którego prawnicy są mentalnie przyzwyczajeni.
Pierwszym krokiem powinien być klient, który chce zapłacić, nie?
No tak.
Ja nie do końca bym się z tym zgodziła.
Tylko myślenie jest takie, że klient nie przyjdzie, jeśli ja nie będę miał tej wizytówki, tego szyldu, nie. Tego biura.
Adresu e-mail, ja bym sugerował.
Nie, moim zdaniem trzeba zacząć kancelarię od zapytania, kim ja jestem i co mi pasuje jako człowiekowi.
Tak, bo
co
ktoś chce robić, a może chce mieć to biurko, a ktoś niekoniecznie, dokładnie.
Są ludzie, którzy nie potrafią pracować na przykład w domu.
Tak. Są ja ludzie... taką osobą jestem. Znaczy, tak. Wydawało mi się, że umiem pracować w domu. Okazało się, że nie umiem.
Ja to, Szymon, uważam, że po prostu jeżeli masz problem z pracą w domu, to trzeba mieć większy dom.
Po prostu trzeba mieć dom, nie mieszkanie. Może tak. A mamy pokój. Ale tu raczej chodziło o to, że akurat praca w domu, problem pracy mojej w domu było to, że miałem za drzwiami dziecko, które wiedziało, że jestem w domu i oczekiwało, że skoro jestem, no to powinno się z nim bawić.
No tak.
No i może miało bardzo dobre oczekiwania, skoro on tutaj jest w domu. Dokładnie.
Ja chciałem się jeszcze was spytać, jak to było, że najpierw była kancelaria, potem Trisk, czy najpierw Trisk, a potem kancelaria?
Najpierw była kancelaria. Kancelaria, tak jak tu Aneta powiedziała, jest od 2009 roku, butikowa. Mhm. Ona przeszła dużą transformację. W międzyczasie my się spotkałyśmy, fundacja i nasze takie działania na polu bioróżnorodności i styku z biznesem.
I wszedł Trisk.
Tak, dopiero chronologicznie wszedł Trisk, który nam przemodelował i przekształcił kancelarię.
Trochę ograniczył pracę kancelarii, no ponieważ praca przy narzędziu on pochłonęła dużo czasu, energii.
Też tak łatwo mówi teraz.
Tak, to teraz tak mówimy, ale też śmiejemy się, że możemy właśnie napisać książkę i mamy takie doświadczenie MBA w praktyce. Te dwa lata to rzeczywiście niesamowite doświadczenie, więc wtedy kancelaria trochę ograniczyła swoją działalność, ale to był też okres budowania Trisko, okres takiego redefiniowania kancelarii i takich wdrażania pomysłów i budowania tej lekkiej ścieżki, lekkiego modelu. Bo myślę sobie, że mamy prawnikami, znaczy prawnicy myślę, że jak są, to zawsze będą. No, to taki zawód jest, że zawsze się jest już prawnikiem, jak się już zaczyna wykonywać ten zawód. To tak jest, bo...
Ile czasu zajęło wam zbudowanie Triska?
To też jest, no właśnie, dobre pytanie. My pierwszy Trisk 1.0, bo to jest ten Trisk, o którym pewnie można przeczytać gdzieś w Business Insiderze. Tak, to jest Trisk, którego odpaliłyśmy w 2016 roku. Mhm. Natomiast ten Trisk, nad którym my teraz pracujemy w kancelarii i nasi klienci pracują, to jest Trisk 2.0. I to jest, i mamy, czyli mamy 2019 rok i on ciągle jest budowany i ciągle jest rozwijany, więc ciężko powiedzieć, ile czasu nam zajęło. Zanim odpaliłyśmy Triska 1.0 w 2016 roku, to ponad rok, myślę,
ponad rok, tak, takiej bardzo, bardzo intensywnej, ciężkiej pracy.
No czyli powiedzmy do 10-4 lat, tak? Mniej więcej.
Myślę, że tak, myślę, że tak.
To powiedzcie proszę, to był rok pracy, w której kancelaria zwolniła troszkę po to, żeby, po to, żebyście poświęcili czas i swoją energię na to, żeby zbudować Triska, ale z tego co pamiętam, Trisk był czymś innym niż jest teraz. Zresztą no, sami mówicie, Trisk 1.0, Trisk 2.0. To czym był Trisk 1.0? Ja pamiętam to trochę jako usługę, jako tak, to, znaczy... coś, co takiego można by kupić chyba nawet. Bo, wytłumaczcie proszę, jak to się rozwijało.
Trisk był takim zdarzeniem właśnie tych naszych przemyśleń o tym, czym mówiliśmy, o tym pokazywaniu, o tej takiej nałożeniu frustracji, ale z tym, że ten tekst idzie do szuflady, tej ilości przepisów, a z drugiej strony, no my byłyśmy mocno, ja zwłaszcza, zakorzeniona w tej działce środowiskowej, więc Trisk pierwszy był bardziej dokładnie, bardziej usługą i bardziej merytoryczną, ponieważ on był takim bardzo fajnym pokazaniem treści. My mieliśmy na przykład, że zestawiamy regulacje środowiskowe, ale my ćwiczyłyśmy to na konkretnych regulacjach środowiskowych. Okay. W tym się czułyśmy mocno, łatwiej nam było budować i coś, gdzie byłyśmy mocno osadzone. Więc on był rzeczywiście ograniczony w pewnym... No ograniczony do regulacji środowiskowych. Tam były treści merytoryczne.
Nie mówmy ograniczone,
właśnie,
bo tam
to złe słowo.
Udało nam się tam wmontować sztuczną inteligencję.
Tak, tam było odpowiadając na trzy pytania, tak, system ekspertowy, odpowiadając na trzy pytania, system budował całą ścieżkę postępowania przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, uwarunkowaniach, łącznie z tym, że były właśnie możliwości wskazania ryzyk, przemodelowania tej ścieżki.
Pokazania czasu, ile będzie trwało postępowanie, w zależności od różnych, różnych czynników, które wystąpiły po drodze, też zmodyfikowania ścieżki. Więc jakby zamiast iść do, takie było nasze myślenie, taki był zamysł, zamiast iść do prawnika z pytaniem, to jak będzie, ile będzie trwało, jak będzie wyglądało postępowanie, jakie dokumenty będą musiał załączyć, czego będzie chciał organ, jakie są ryzyka. To są postępowania, od razu powiem, które trwają nawet około 3 lat przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jak się cokolwiek chce wybudować, to często potrzebna jest decyzja, tak zwana decyzja środowiskowa, potocznie się mówi. Więc my stwierdziłyśmy, że zrobimy taki system, w którym klient, odpowiadając na 3 pytania, będzie mógł sobie kliknąć pokaż mi postępowanie i system mu pokaże typ postępowania, krok po kroku, od złożenia wniosku do uzyskania decyzji, wszystkie kroki, czas, dokumenty, załączniki, które będzie musiał wypełnić, jakby cały, plus jeszcze praktykę i organów. Także zazwyczaj w przepisach to trwa tyle, ale zgodnie z przepisami to trwa tyle, ale praktyka organów jest taka, że trwa to tam 6 razy dłużej.
Tak, także to było takie właśnie narzędzie, usługa, można wykupując dostęp, był ten dostęp do treści merytorycznych, fajnie pokazanych treści merytorycznych. Okay. Ale my się nie chciałyśmy ograniczać i gdzieś tam z tyłu głowy mamy chyba też w takim naszym DNA takie odkrywanie i jak to powiedziałaś na początku, nie przełamywanie, tylko jak to powiedziałaś?
Stawianie wszystkiego na głowie. No,
tak, dokładnie. Tak. To nam chyba nie wystarczyło i miałyśmy większe ambicje, nie chciałyśmy się ograniczać, tylko zrobić coś więcej. Coś, co też z drugiej strony nam no, też pozwoli się rozwijać i wyrzuciłyśmy tą treść merytoryczną. Wyrzuciłyśmy treść merytoryczną z Triska. I postawiłyśmy na tą część, słowo narzędziowa to też jest złe.
Na prezentację.
Treści
merytorycznych.
Tak.
Komunikację klientowi treści merytorycznych. Tak.
Przetestowałyśmy jak to, bo miałyśmy, użytkownicy sami zgłaszali nam uwagi, im się bardzo podobało właśnie to sposób przedstawienia, czytelność, jasność, że on nie był przeładowany. No i na dzień dzisiejszy Trisk jest narzędziem, które już nie jest ograniczone do ochrony środowiska, ale tam można wrzucić każdą treść. Co więcej, można wrzucić...
Łącznie ze zdjęciami rodziny i genealogią.
Co więcej, niekoniecznie w języku polskim, to jest też narzędzie, które można wykorzystać w innych jurysdykcjach. Więc jest taki skalowalny, jak to jest ładne słowo.
O, pięknie.
Więc tak miękko przeszłyśmy z takiej usługi, z takiego produktu na narzędzie, które jest, no daje taką właśnie, mówię, wolność, ono nie ogranicza do konkretnego obszaru. I nam się to o wiele bardziej właśnie, wtedy mogłyśmy go wykorzystać w pracy kancelarii. Dużo bardziej przy tych naszych projektach strategicznych. Bo tam jednak już jest dużo więcej takiej pracy jednak intelektualnej, tak? Takiej, gdzie bardzo mocno dostosowanej, szytej na miarę klienta. tu jeszcze myślę, że długo sztuczna inteligencja nie zastąpi. Ja w ogóle myślę, że nie zastąpi prawników.
Więc... Słuchajcie, mamy TRISC 1.0, TRISC 2.0, to jaki będzie TRISC 3.0?
TRISC 3.0 będzie za chwilę, ponieważ zupełnie
to
poważnie...
poprosimy o launch na podcaście
tak,
u nas
tak,
tutaj.
Nie. To jest, przymierzamy się do tego, żeby podzielić się TRISC-iem z innymi prawnikami.
Tak, bo tak chyba powiem, że dzisiaj jedynym klientem TRISC-a jest kancelaria. Aha. Nasza.
Nasza kancelaria.
Ja już myślałem, że jak tylko skończymy ten podcast, to sobie założę testowe konto, a to rozumiem, że nie.
Posłuchaj zaraz będziesz mógł.
Słucham.
Więc my się przymierzamy się lada moment do odpalenia wersji, jak się to ładnie mówi w świecie technologicznym, odpalenia wersji EDU, to znaczy takiej wersji, która nie będzie z założenia, nie będzie dawała wszystkich możliwości, takie jak my mamy jako kancelaria, jako użytkownik TRISC-a, tylko będzie dawała możliwości już pracy, poczucia TRISC-a, natomiast nie, prawdopodobnie nie będzie można biznesowo tego traktować, tylko, no bo będzie w jakiś sposób ograniczona. To jest nasze... W ten sposób chcemy do tego podejść, żeby budować TRISC-a i bazę użytkowników TRISC-a organicznie. To znaczy chcemy najpierw puścić taką wersję, która nam pozwoli zebrać, mamy nadzieję, grono entuzjastycznych użytkowników, budować dalej bazę i dopiero później w wersji pro, myślę, że już niedługo, być może już po wakacjach, będzie możliwość kupienia TRISC-a do kancelarii prawnej i szerowania dokumentów prawnych do klientów, tak? Okay. Czyli używania TRISC-a w celach po prostu prowadzenia kancelarii, czyli jak najbardziej biznesowych, rozwijania bazy klientów, know-how.
Muszę poczekać na jesień dopiero, tak?
Nie, ja myślę, że to właśnie mógłbyś wykorzystać tą wersję EDU.
Ale będzie wyłącznie do celów edukacyjnych?
Nie, ale w takim sensie edukacyjnych to bardziej jest...
Nie, to będzie beta,
To będzie pełnofunkcjonalne narzędzie, tyle tylko, że to jeszcze nie będzie takie narzędzie, gdzie ono będzie już przeniesione, wrzucone do dużej kancelarii albo do małej kancelarii z logiem kancelarii, bo na koniec to będzie takie narzędzie, że ono będzie jakby zidentyfikowane, nie wiem, spójne z kancelarią. Tutaj będzie można na tym narzędziu budować sobie swoje
dokumenty. To może powiem prościej różnicę, taką zauważalną dla użytkownika. Wersja EDU to będzie wersja, do której użytkownik będzie wchodził dla własnych potrzeb, takie jest założenie, bądź potrzeb najbliższego grona, czy pracowników.
Czyli nie będzie można jak gdyby tego stosować w biznesie.
Będzie tam wejście przez bramkę TRISC-a na stronie TRISC-a app.trisc.pl, na którą się dzisiaj można zalogować ze strony TRISC-a, natomiast czyli będzie konieczność wejścia przez naszą bramkę, natomiast wersja Pro to będzie wersja z batonem na stronie kancelarii, to znaczy klient będzie wchodził przez stronę danej kancelarii, która jest użytkownikiem, do bramki tej kancelarii, będzie w kolorach kancelarii i z logotypem kancelarii. Więc to będzie jakby dla klienta, to będzie kompletnie nierozróżnialne, czy to jest, że to jest jakieś narzędzie, dostawcą jest ktoś inny, prawda? I z założenia kancelaria będzie miała TRISC-a na swoim własnym serwerze, czyli co zapewnia
właśnie,
bezpieczeństwo.
Właśnie, bo ja się pytałem o software as a service, to już właśnie odpowiadasz. Tak, że nie,
tak.
Że będzie to on-premise.
Wersja EDU, tak, natomiast wersja Pro to będzie wersja, której, to jest bardzo ważna kwestia dla kancelarii. Tak, kancelarii mają swoje własne serwery, swoje własne przestrzenie zabezpieczone dokumentami, już nie wspomnę o RODO, tak popularnym do niedawna jeszcze temacie, więc to z perspektywy kancelarii będzie dużo bardziej bezpieczne rozwiązanie niż trzymanie tego na naszym serwerze. Natomiast wersja EDU jest...
Tak, bo to jest świetne narzędzie też i dla aplikantów uczących się, dla studentów. My to wykorzystałyśmy zresztą, tutaj też wzburzyło trochę zdziwienia. Wykorzystałyśmy to w pewnym momencie w innym celu, budując na TRISC-u powtórki ósmoklasisty.
Spoko.
Tak, czym wywołałyśmy trochę zdziwienia na rynku, co my wreszcie robimy, tak? Tutaj kancelaria TRISC-a, to nagle powtórki ósmoklasisty. oczywiste. Trisk się przydał i pokazał, jak można fajnie wykorzystać to narzędzie do pokazania no, w zasadzie wynikających z przepisów prawa, czyli tekstów prawnych, wymogów, które muszą spełnić ósmoklasiści, żeby pozytywnie zdać egzamin ósmoklasisty.
Ale to była prywata Anety, ponieważ tak. Aneta ma córkę w ósmej klasie i po prostu jak matka prawnik, zaraz pewnie lepiej opowie, załamana ilością materiału do przerobienia przez dziecko i tak naprawdę na koniec dnia, no, jakie są wymagania w teście ósmoklasisty, zaczęła robić w tabelce, po czym przyszło, po prostu oświeciło ją, że tak naprawdę idealnie może wykorzystać Triska do tego ogromu przepisów.
Tak, to był taki moment, początek roku, nie wiem, czy pewnie wszyscy albo nie wszyscy, a zwłaszcza rodzice ósmoklasistów i gimnazjalistów trzeciej klasy wiedzą, rok jest specyficzny.
Tak.
Zaczął się rok i oczywiście rodzice, chaos, nie wiadomo co. No ja oczywiście też tu nie wiedziałam, co ma umieć, nie umieć, punkty, liceum. No i w pewnym momencie takie otrzeźwienie wszedł, bo taki prawnik do głowy z powrotem, trzeba to uporządkować. No, jakiś, tu gdzieś musi być jakaś logika.
Że przecież to wszystko wynika,
Z przepisu. Tak? Jest podstawa programowa, jest rozporządzenie. To nie jest tak, że na egzaminie może być cokolwiek, tylko jest rzeczywiście system. Tak? I więc ja przedarłam się przez te wszystkie podstawy, kwity, rozporządzenia, testy. To też nie wszyscy wiedzieli, że Centralna Komisja Egzaminacyjna wypuściła oficjalne testy, a to Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy, czyli oprócz tego zalewu testów na rynku prywatnych testów, czy prywatnych, takich komercyjnych testów, są tak zwane, no nie chcę być oficjalne, ale testy, gdzie jest wyjaśnione, jak będą oceniane zadania, no to się zwraca uwagę. Znów, masa tych szufladek, o których mówiliśmy wcześniej, o tej pracy prawnika, tak? I okazało się, że TRIS jest idealny. Mhm. Jest idealny, żeby pokazać wielopłaszczyznowo i te wymagania zero-jedynkowo, umiem, nie umiem, i podciągnąć pod to, jak to jest sprawdzane, jak to jest oceniane. Rewelacja. Więc ja już wrzuciłam to po iluś tam nieprzespanych nocach, byłam z siebie taka dumna. No i najfajniejsze, że moja córka powiedziała, mamo, przydało się.
No super.
No to chyba największa,
dwie rzeczy mi się tutaj w tej historii strasznie podobają. Po pierwsze to, że to jest dowód na to, że Triska można użyć nie tylko jak gdyby pracy prawnika, ale do takiej...
No to trochę też była praca prawnika,
tak,
nie?
Ale jednak mimo wszystko...
Ale klientem była
zamieszanie,
ósmoklasistka.
Tak, zamieszanie na rynku było, bo nagle pojawiły się powtórki ósmoklasisty i zdziwienie, ale to co wy w końcu robicie?
Sam zauważyłem twoje wpisy na LinkedIn.
A druga sprawa?
Byłeś lekko skonfundowany.
Zastanawiałem się, o co kaman, ale oczywiście poleć.
A druga rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest to, że jednak no, tak przez chwilę zostałaś, jak gdyby no, na własne życzenie się wsadziłaś się trochę w buty swojego własnego klienta, nie?
Trochę tak. To był, słuchajcie, bardzo fajny widok, jak moja córka siedziała przed komputerem, przed egzaminem ósmoklasisty, szła sobie właśnie tą listą i tam odczekowywała. Dan, umiem, o. To trzeba tak zrobić. I takie też fajne wnioski, które tam płynęły właśnie, jak się przygotować do egzaminu, na to zwrócić uwagę, takie moje olśnienie jesienią, że przecież jak moje dziecko przeczyta wszystkie lektury, to ma naprawdę szansę, żeby bardzo dobrze ten test napisać. A wszystko się właśnie skupiało na tym, żeby jej powiedzieć, tego nie musisz się uczyć.
No i tutaj można powiedzieć, że to się potwierdziło, że TRISK jest idealny do strategicznych, podejmowania strategicznych decyzji, bo w pewnym momencie, Aneta już po przekopaniu tej masy tych wymogów ustawiła sobie, była w stanie ustawić sobie strategię i powiedzieć tak, to lepiej przeczytaj, poświęć te ostatnie 2 tygodnie na przeczytanie wszystkich lektur, a nie ucz się tego działu z gramatyki albo tego działu z interpunkcji, bo na tym dziale z interpunkcji i gramatyki tu zdobędziesz po jednym punkcie, a za jedną lekturę masz szansę zrobić 12 punktów, zdobyć 12 punktów na teście, więc to jest... A masz tylko 2 tygodnie. Pytanie.
Tak. I to
kuwamy wszystko dla 2 punktów, czy czytamy lektury dla 60?
Tak, bo w tym chaosie takim, który powstał w tym roku, być może nie jest to wychowawcze i pedagogiczne, ale gdzieś tam te dzieci zaczęły się gubić i to jakby wynikało z kumulowania w tym roczniku no, dużej dawki informacji, wiedzy. Nie wiadomo było, jak to będzie wyglądało, więc gdzieś tam no, są jakieś ograniczenia, tak, takiego biednego ucznia. I to pomogło no, właśnie podjąć decyzję, tak, że lepiej, albo nawet jak pisać coś, jak to komisja będzie sprawdzała. To też pamiętam na jakimś jednym z forum, nagle próbnym teście ósmoklasisty w grudniu, przerażenie jednej z mam, która mówi, ale moje dziecko napisało wszystko i dostało 0 punktów za wypracowanie. To niemożliwe. Oczywiście posypały się tam komentarze nie zawsze uznawane za cenzuralne słowa. I okazało się, że no, rzeczywiście dziecko napisało nie na temat. I to jasno wynikało tam w którymś punkcie. Gdyby ktoś przeczytał zasady oceniania, to było oczywiste, że ono pisząc w taki sposób dostanie 0 punktów. Natomiast gdyby to dziecko wiedziało, w jaki sposób ma to napisać, no to pewnie by, być może napisałby inaczej.
Prosty przykład jeszcze z innego testu, tak? Że było polecenie, żeby trzeba coś napisać pełnym zdaniem. Pamiętasz to, co opowiadałaś? Tak. A dziecko napisało równoważnikami zdań wszystkie dobre odpowiedzi, natomiast nie zrobiło tego pełnym zdaniem, 0 punktów.
No tak.
Zamiast 10.
Tak jak w biznesie, trzeba
jak
słuchać.
W biznesie.
Trisk się przydał się tak, prywata.
Odpowiedź była prawidłowa, tak? Tylko że forma udzielania odpowiedzi
tak
nie
jest.
Była prawidłowa.
Ale no, to jest takie pytanie, że w tych pytaniach, to jest ten taki ciągły problem, że na tego typu egzaminach trzeba czytać polecenie, dokładnie czytać polecenie. Zresztą takie były podsumowanie i uwagi, że uczniowie nie czytają poleceń, a zero-jedynkowo, tak.
Ja też nie czytam. Pamiętam siebie, jak rozwiązywałem testy, czy tam, nie wiem, maturę, czy test na liceum, to raczej tak leciałem szybko to pytanie i potem przychodziłem do odpowiedzi. Ja zawsze potem rodzice czy tam nauczyciele mówili mi, żeby czytać pytania.
Czytaj pytanie,
bo to jest test, który ma swoją formułę i trzeba go rozwiązać. No dobra, ale ja bym chciał trochę skończyć ten temat, bo mamy tak, TRISC 3.0, EDU.
Nie, to jest TRISC 2.0, tylko że będziemy robić lunch.
A 3.0 będzie na jesieni.
Tak, a ten pro będzie za chwilę, tak na jesieni. Natomiast,
on będzie licencjonowany, tak, będziemy, dowolna kancelaria będzie mogła sobie kliknąć, kupić, zainstalować.
I swoich klientów przenieść do świat Triska, wolności i niezależności.
Wolność, słuchajcie, jak to ładnie brzmi, ten podcast nie jest sponsorowany przez Triska.
Ale ewidentnie podoba nam się hasło wolność i niezależność.
Tak, więc go bardzo mocno promujemy. A to powiedzcie proszę jeszcze o samej specjalizacji, bo przecież wasza kancelaria jest ta... Mówimy o niej butikowa, że i specjalizuje się w określonej dziedzinie prawa. Jak wcześniej powiedziałyście, ta specjalizacja jest jeszcze głębsza. Natomiast ci słuchacze, którzy się z nami kontaktują, bardzo często mają takie obawy, o których też rozmawialiśmy trochę w kuluarach, że ja się nie mogę specjalizować, bo skoro się nie specjalizuję, to tracę bardzo dużą liczbę klientów, która mogłaby przyjść do mnie, a tak naprawdę nie przychodzi. I trochę ten temat był poruszony w odcinku z Łukaszem Mrozem i resztą ekipy, ale chciałbym, żebyście wy powiedziały, bo doszłyście naprawdę bardzo głębokiej specjalizacji. Jaka była wasza ścieżka od tego rozpoczęcia tej specjalizacji, do tego momentu, kiedy jesteście teraz?
No tak, to takie pytanie trudne i nietrudne. Ja odchodząc z Wide & Case i otwierając butikową kancelarię prawa ochrony środowiska, no wiadomo było, że to będzie wszystko z prawa ochrony środowiska, cokolwiek to znaczy. To jest no, olbrzymia, naprawdę olbrzymia dziedzina, olbrzymi obszar prawa. To nie jest jedna ustawa prawa ochrony środowiska, tylko to jest olbrzymi obszar kwestii odpadowych, emisji do powietrza, hałas, inwestycje, decyzje środowiskowe. Olbrzymi, naprawdę olbrzymi obszar. I też z jednej strony taki obszar tematyczny, przedmiotowy, ale też rodzaju problemów, które mają klienci, bo to może być problem taki, że ktoś, nie wiem, wyciął na swojej działce drzewo i nagle kara, tak? To jest jakiś jeden przykład. Z kolei ktoś inny może mieć taki, że coś wylał, jakaś odpowiedzialność. Ktoś inny chce uzyskać jakąś decyzję, no to też jest postępowanie. Ktoś inny jeszcze, nie wiem, nagle okazuje się, że będzie musiał się dostosować do jakichś regulacji. Ktoś musi zapłacić karę, obliczyć opłaty środowiskowe. Więc to jest niesamowita ilość różnego rodzaju tematów. My na początku, nie chcę powiedzieć, że robiliśmy wszystko w takim sensie, ale tak naprawdę tak. Wszystkie tematy, które obracały się wokół regulacji środowiskowych, to kancelaria te w takim zakresie obsługiwała klientów. Natomiast z czasem to wynikało też z naszych przemyśleń i jak kancelaria zaczęła się coraz bardziej rozwijać. To, co ja zauważyłam, że klienci bardzo cenią sobie taki osobistą relację. To znaczy często było tak, że klient mówił: super, ale pani mecenas chciał, żeby to pani prowadziła. Nie ktoś w kancelarii, tylko pani. Ja chcę z panią rozmawiać. Co pani jeszcze potwierdzi? Ten taki element osobistej, kontaktu osobistego był coraz bardziej widoczny. Z kolei ja też nie byłam w stanie, prowadząc kancelarię, skupić się tylko i wyłącznie na pracy merytorycznej, bo jednak zarządzanie kancelarią wymaga trochę innych umiejętności, czasu I więc siłą rzeczy to też ta ilość tematów musiała ulec jakiemuś ograniczeniu, czy wyselekcjonowaniu. I my właśnie rozmawiając już z Jasią o tym, czym się chcemy zajmować, zrobiliśmy sobie taką brutalną biznesową analizę. Po pierwsze, jakie sprawy nam się podobają, żeby właśnie nie nadawać sobie gwałtu na sobie samym i zajmować się tym, co nas pasjonuje, a nas pasjonuje, może to jest złe słowo, ale chyba interesuje, co nam się podoba. To jest rozwiązywanie takich trudnych problemów, takich, gdzie jak klient zadaje pytanie, to nie, że ja już od razu wiem, tylko najczęściej jest czarna dziura, czarny nie wiem. Dopiero ta koncepcja się tworzy, czyli szukanie dziury w całym, łączenie iluś elementów, takie bardzo strategiczne, trudne decyzje, sprawy, które są bardzo interdyscyplinarne. To nie jest tak, że ja odpowiadając na pytanie A mogę się tylko na nim skoncentrować, bo ja od razu klientowi mówię, dobrze, ale jeśli pójdziemy ścieżką A, to może być problem B, C i D, bo w tym obszarze środowiskowym często jest tak, że to jest taka bardzo kompleksowa dziedzina, że mówię, podjęcie decyzji, że nie wiem, ograniczamy emisję X, może mieć taki wpływ, że trzeba będzie, nie wiem, jednocześnie rozszerzyć coś Y. I to Y może mieć inny negatywny wpływ. Więc my zaczęłyśmy się zastanawiać nad też tym zakresem spraw, którymi chcemy się zajmować. I tak zaczęłyśmy ograniczać i ucinać.
A czy jedynym kryterium było to, co wam się podoba, czy też jakieś inne kryteria były stosowane?
To, co tak naprawdę nam się podoba, tak? W czym byłyśmy najlepsze? I co było najważniejsze dla naszych klientów? Po prostu najzwyczajniej w świecie posłuchałyśmy klientów. My zanim podjęłyśmy pewne decyzje biznesowe dotyczące modelu biznesowego kancelarii, to zrobiłyśmy sobie taki audyt kancelarii. I ten audyt pokazał bardzo ciekawe wyniki, którym postanowiłyśmy zaufać, bo często jest tak, że robi się audyt, ale i tak prawnik wie swoje.
Robi się po swojemu.
Natomiast my postanowiłyśmy tym razem temu audytowi zaufać i wyszły nam dwie najważniejsze rzeczy, które powiedzieli nam klienci. One się cały
klienci
czas powtarzały.
I koledzy z branży.
I koledzy z branży, tak, że oni nas postrzegają i tą kancelarię jako kancelarię od naprawdę skomplikowanych kwestii. To znaczy, że jak już ktoś sobie nie poradził, no to dzwoni do nas, tak? Albo jak ktoś nie widzi wyjścia, czy klient, czy prawnik, bo pracujemy z dwoma rodzajami klientów, z przedsiębiorcami i z kancelariami prawnymi. Tak. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która nam wyszła jako taki bardzo ważny punkt, który chciałyśmy potem przełożyć, właśnie przekuć na ten model biznesowy, to nasz osobisty kontakt z klientem czy w sprawie, tak? To znaczy, że klient doceniał to, że rozmawiał z Anetą na przykład, tak? Czy rozmawiał ze mną. I to były takie dwa najważniejsze punkty. Oczywiście audyt obejmował dużo jeszcze innych kwestii. Natomiast te dwa punkty postanowiłyśmy uznać i tak nam wyszło, że to są nasze najmocniejsze strony i to jest coś, co nas wyróżnia wśród konkurencji. To też była bardzo ważna
dana. A to jest tak, że poszłyście po prostu do klientów i zaczęłyście pytać?
Nie, to były takie feedback, tak zwany feedback.
W trakcie pracy,
tak.
Natomiast my to robiłyśmy dużo tak świadomie, ponieważ miałyśmy tak zwaną checklistę. My opracowałyśmy sobie najpierw checklistę, jak należy podejść do przeformułowania, przetransformowania tego modelu biznesowego. Ta checklista jest. My nawet w ogóle ją udostępniamy też dalej, bo stwierdziłyśmy, że to jest coś tak fajnego, co nam pomogło i to nie wynikło z tego, to nie było tak, że my usiadłyśmy i sobie napisałyśmy listę na kartce papieru, tylko to było poprzedzone kilkunastomiesięcznym researchem i co najważniejsze tak naprawdę, inspiracją była technologia. Do tego researchu. To był research robiony na potrzeby badania, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o legal techi. I to nam zwróciło, bo jest bardzo dużo świetnych opracowań właśnie rynku prawniczego, branży, tego, co myślą klienci, jakie są potrzeby, jak to się zmienia. To wszystko nam dało taki materiał, który nam pozwolił powiedzieć, dobrze, no to z tego wychodzi lista, co trzeba sprawdzić, zanim się zdecyduje o modelu biznesowym kancelarii. O budowaniu butikowej kancelarii, czy jakiejkolwiek kancelarii.
Słuchajcie, co jest w tej liście? 2-3 punkty.
No przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, co się chce robić. To jest,
niestety, niestety.
To jest straszne,
oczywiste.
To jest okrutne pytanie.
Okrutne pytanie, okrutne. Tak. A czasami to jest pytanie, które być może dla niektórych prawników może powiedzieć, że wcale się nie chce zajmować prawem. Na przykład.
Ja myślę, że to jest okrutne pytanie. Trudno nie odpowiedzieć, bo czasem może być bolesne, ale trzeba sobie na nie szczerze odpowiedzieć.
Ale co ma powiedzieć taki prawnik w wieku lat 28, który właśnie się zastanawia, co dalej zrobić? On przecież nie wie.
To być może zada sobie pytanie, w czym... Nie wierzę w to, że w 100% nie wie.
Taki 28-latek myślę, że jest jeszcze... Na,
dobra, 30, tak, no.
Dobrze, cały po czas aplikacji. 30-35 to jest taki etap, gdzie testujesz różne formy, bo tak, on rzeczywiście
tak,
jeszcze nie wiedział.
Próbuję.
Ja myślę o sobie, jak to było u mnie i czyli patrzę na jakichś moich świadomych znajomych, którzy przeszli jakąś ścieżkę, więc wyobrażam sobie, że tam do tego 30 tam któregoś roku życia, no testujesz, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, no bo niby skąd masz się dowiedzieć, możesz od kogoś usłyszeć, od Jerzego, od ciebie, czy od was, czy ode mnie, że coś może dobre jest albo złe, no ostatecznie to nie wiesz.
Wiesz, jestem chyba takim dobrym przykładem właśnie, że czy się wie, czy się nie wie. Będąc na studiach, ja byłam zafascynowana spółki, M&A, prawo gospodarcze. Znaczy ja ochrony środowiska nawet nie wzięłam takiego przedmiotu. W ogóle dla mnie to była jedna wielka nuda. W ogóle nawet sobie nie wyobrażałam, że ja mogę pracować w tak nudnej działce. Ja widziałam te wielkie transakcje, prawo handlowe, pisałam pracę o aportach. No, to było dla mnie taki dream scenario pracować właśnie w tym obszarze. No siłą rzeczy wylądowałam w dużej międzynarodowej kancelarii, w oddziale M&A oczywiście.
I no, tak chciałaś, tak sobie.
Tak chciałam, tak, oczywiście. Znaczy to nie, że ktoś mnie tam na siłę zmusił i wrzucił. To był dla mnie rzeczywiście pierwszy rok, był bardzo fajny. To ja nie mówię, że to mi się nie podobało. Natomiast przez kompletny przypadek, naprawdę przez kompletny przypadek wylądowałam przy transakcji, gdzie ktoś musiał zająć się kwestiami środowiskowymi. Był tak zwany chiński ochotnik, czyli ja. I ja kompletnie mówię, wtedy nie miałam w ogóle pojęcia, no, nie byłam zadowolona, no ale junior lawyer w dużej międzynarodowej kancelarii niekoniecznie idzie do partnera i mówi, że mnie się to nie podoba, ja tego nie zrobię.
Ma niewiele do powiedzenia, tak, siada i robi, pyta na kiedy.
Więc pamiętam jak dziś, jak dostałam taką... nawet nie 5 metrów, tylko nie wiem, 8 metrów takich dokumentów środowiskowych, technicznych. Ja kompletnie nie wiedziałam, od czego zacząć. Ale zaczęłam słuchać doradców technicznych. Jakby to było make the story short. Słuchajcie, to mnie tak wciągnęło, że pamiętam ten projekt bardzo fajnie. To w ogóle była sprzedaż takiej dość dużego przedsiębiorstwa. Bardzo fajnie mi poszedł. Chwalę się. I potem, ponieważ już zrobiłam jedną rzecz, to już byłam prawie ekspertem, więc zostałam wrzucona do drugiego projektu, trzeciego.
Niewiele i ku mojemu zaskoczeniu... Zrobić ekspertem, słuchaj.
Widzisz? Ku mojemu zaskoczeniu, słuchajcie, ja pamiętam taki moment, że byłam niezadowolona, jak kazali mi zrobić coś z M&A-ów. I mnie oderwali od tego środowiska.
To był znowu element tego odstawiania wszystkiego na głowie, widzę.
Tak, tak. A potem już to się tak zaczęło toczyć. I słuchajcie, Jan dzisiaj to w ogóle dla mnie, znaczy nie mówię, że M&A są nudne, natomiast czy te takie kwestie transakcyjne i natomiast kwestie środowiskowe są tak niesamowite. Zresztą przekonam tego Jasia, który też się wydawało, że to jest nudne. Ale teraz już tak nie mówi. Tam są tak niesamowite, fajne rzeczy, projekty. Już pomijając kwestie, które ja uwielbiam. Chodzenie po elektrowniach, kopalniach. Nigdy bym tego nie zobaczyła. Wielki piec i takie rzeczy. Ale tam są, nawet prawnie, tam są takie zagwozdki z punktu widzenia prawniczego, projektowego, że to jest niesamowicie ciekawa dziedzina. Więc ja jestem przykładem kogoś, kto się, nie wiem,
Ale próbując odpowiedzieć na to pytanie, o młodego prawnika, tak?
No właśnie,
trochę opowiadamy historię już z perspektywy 100 lat doświadczenia. No i tutaj powiedziałeś o prawniku, który tak naprawdę jeszcze nie wie, czym się będzie chciał zajmować. To tak naprawdę rada jest taka, że trzeba się dowiedzieć.
Tylko prosta rada.
Prosta rada. A jak się dowiedzieć? Widzę wasze przerażone miny. Jak się dowiedzieć? No, dowiedzieć się prawdopodobnie można na kilka sposobów. Ja mogę powiedzieć o naszym sposobie. My pracowałyśmy w dużych kancelariach, w korporacjach tak naprawdę. I ja jeszcze oprócz White'a, wcześniej Wallen & Overy, no i tam się dowiedziałyśmy, co nam pasuje, a co nam nie pasuje. Tam się nauczyłyśmy takiej pracy w zespole, kultury korporacyjnej, jakby to...
Warsztatu.
Warsztatu, pływania w głębokiej wodzie, zajmowania się wieloma tematami naraz. To była szkoła prawniczego życia, nie do przecenienia.
I dzisiaj... pociągnę trochę ten temat, bo w takich korporacjach prawniczych też zazwyczaj dołącza się do jakiegoś tam działu, który się specjalizuje w czymś. To w związku z tym wymagana od takiego młodego prawnika jest jakaś proaktywność na zasadzie, że trzeba pójść do partnera z innego działu i powiedzieć, słuchaj, ja się zajmuję M&A-em, ale bym chciała się zajmować też trochę czym innym, bo chcę zobaczyć, co mi się podoba?
Jak najbardziej. To jest mile widziane i to jest wszelkiego rodzaju proaktywność i posiadanie własnej pasji, zainteresowań w jakiejś dziedzinie prawa jest na wagę złota. To naprawdę w każdej firmie prawnej myślę, że jest doceniane to, że prawnik przychodzi i mówi, chcę się tym zajmować, lubię to, czuję, że to będzie moja specjalizacja i jak najbardziej.
Co więcej, czasami właśnie jest tak, że są projekty, gdzie szuka się ludzi, no bo jest nim duży projekt, trzeba szybko coś zrobić, no i szuka się tych chińskich ochotników. I wtedy można w taki bardzo nietypowy sposób popróbować różnych rzeczy, pisząc różne rzeczy. Zresztą juniorzy z reguły są, to nie jest też tak, że oni są przypisani tylko i wyłącznie do jednej rzeczy. Często oni pomagają w różnych rzeczach. I to gdzieś wychodzi, bo ja na przykład, ja wiem na moim przykładzie, że pewne rzeczy mi wychodzą fajnie i ja czuję, że ja płynę, tak? Piszę jakieś pismo i czuję, że ono po prostu jest fajne. A są rzeczy, gdzie ja nie mówię, że ono jest złe, bo to pismo na koniec jest dobre, ale no nie jest takie. Taki też mam fajny przykład jeszcze właśnie z czasów White'a, gdzie było due diligence, czyli robiliśmy analizę prawną dużego przedsiębiorstwa i ja robiłam i środowisko i robiłam jakieś rzeczy z prawa pracy, na których też się znałam, tak? I to był taki fajny komentarz partnera, który dostał ten kawałek środowiskowy i dostał ten kawałek z prawa pracy. On tak popatrzył, przeczytał, powiedział mi, że okej, jakby on nie ma uwag, po czym dodał, ale widać, na czym się znasz i co lubisz. I to jest taki przykład, że to się intuicyjnie i podświadomie czuje, gdzie się człowiek męczy. I to sobie myślę, że szczęściarzami są ci, którzy dość szybko sobie to uświadomią, przy jakich projektach się męczą.
Właśnie, czyli trzeba tak trochę jednak zwracać uwagę na siebie i na swoje
na pewno
odczucia, tak?
Myślę, że tak. No, jak z tego trzeba zacząć w ogóle?
No właśnie, więc jak zbudować kancelarię butikową? Sprawdzić, co się lubi.
Sprawdzić, co się lubi i jakim się jest człowiekiem. My na pewno odkryłyśmy, że dla nas ta niezależność jest najważniejsza i nie nadajemy się do zarządzania dużym zespołem własnych pracowników na przykład. To, że nam to oczywiście Aneta miała pracowników i zarządzała w kancelarii i wszystko było w porządku. Ja też miałam w swoim życiu, też miałam pracowników, których zatrudniałam i zarządzałam. Natomiast nie była to nasza najmocniejsza strona.
Czy mogłyśmy to robić, ale nie chciałyśmy. Uświadomiłyśmy sobie, że my nie chcemy tego robić. Bo
teraz jesteście we dwójkę tylko, czy jest z wami zespół?
Okay. Tak, jesteśmy tylko dwie, nie mamy zespołu. To jest ten element osobistego kontaktu z klientem, czyli te osoby, dla których pracują nasi klienci, prezes zwierząt.
I dzięki temu klienci
dzwoni do nas, tak.
Nie mają problemu, ale to pani koniecznie musi prowadzić, bo nie ma innej opcji.
Wydawało się, że macie tych klientów jeszcze mniej, tak? Czyli ta wasza specjalizacja, oprócz tego, że jest merytoryczna pod kątem tej ochrony środowiska, sposobów, w jaki pracujecie, bo jest TRISC, no to jeszcze jesteście wy same jako osoby, które faktycznie wykonują tę pracę, a nie jakiś junior, który tam siedzi z tyłu.
Żaden junior nie był w stanie wykonać tej pracy, ponieważ to jest już na takim poziomie strategicznego doradztwa, które wymaga dużej dawki doświadczenia z różnych dziedzin i strategicznego doradzenia klientowi. To nie jest tylko kwestia przeanalizowania tego czy innego przepisu, bo prawników jest bardzo dużo na wczesnym etapie po studiach świetnych i wielu takich też spotkałam w jednej czy drugiej kancelarii, młodych, świetnych prawników. Natomiast jednak czegoś trzeba więcej, żeby doradzić prezesowi zarządu, że jednak przepisy mówią tak, ale nie róbmy tego teraz, tylko zróbmy to na przykład za 3 miesiące, a poczekajmy, a najpierw pójdźmy taką mniej uczęszczaną ścieżką, żeby dostać inny dokument, który nam pomoże potem za pół roku na przykład.
Okay.
Więc to jest tego rodzaju know-how, który trzeba mieć. Więc
to jest fajna metoda też, żeby się wyróżnić, tak, no bo ludziom się wydaje często, że jedyną jak gdyby drogą do rozwoju firmy jest rozwijanie tej firmy liczebnościowo, tak? A równie dobrze można pójść tak, jak ja mam wrażenie, że wy idziecie, czyli właśnie nie rozwijać działalności liczebnościowej, nie zatrudniać juniorów, tylko bardziej właśnie zawężać specjalizację i coraz bardziej dążyć do osobistego kontaktu z klientami i do przekładania swojego doświadczenia na tę relację z klientem, a nie budować skali ilością.
To jest nasza świadoma ścieżka, która nam się ułożyła w głowie i
Naprawdę sami klienci nam to tak na koniec dnia podsunęli. Okay, tylko po prostu zdecydowałyśmy, że w pewnym momencie posłuchamy tych naszych klientów, posłuchamy tego rynku.
Druga rada, słuchać klientów.
Tak, to jest podstawowa rada.
To jest druga rada. Czyli podsumowując, jak stworzyć kancelarię, na pewno zapytać siebie, czego się chce. Jak już się wie, czego się chce, w jakich działce specjalizacji chcemy działać, to nie bać się zawężać i inwestować w nisze.
Dobra. Odcinać te rzeczy, które są odbędne.
Tak, żeby się... Dlaczego? Na rynku, na którym jest cała masa kancelarii i prawników, robienie tego samego, co wszyscy, nie jest najlepszym przepisem na przetrwanie w biznesie. Wręcz przeciwnie, trzeba robić coś innego niż wszyscy, albo inaczej niż wszyscy. I Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska, no już to inaczej niż w 2009 roku, Kancelarii Prawa Ochrony Środowiska jest sporo. Kancelarii, które doradzają w różnych innych obszarach prawa, czy w ogóle kancelarii prawnych, jest cała masa. Natomiast jeżeli zawęzimy swoją specjalizację, na przykład załóżmy, odchodząc od prawa ochrony środowiska, jesteśmy prawnikiem, który doradza przy rozwodach na przykład, tak? Albo prawo rodzinne. To na przykład w tych rozwodach można powiedzieć, że my się specjalizujemy w ustalaniu prawa, na przykład opieki nad dziećmi, albo ustalamy podział majątku, tak? No i iść z tym na sztandarach i się nie bać, że to znaczy tracimy wszystkich tych innych, którzy być może chcieliby napisać, nie wiem, umowę o zniesieniu współwłasności, tak? Albo
być taką mocną, indywidualną jednostką, bo to jest też ładne, fajne właśnie w tym, i czym pomaga znów technologia, ale też myślę czasy, że zawsze się można połączyć w jakąś grupę.
Pewnie.
Stworzyć zespół i myślę, że klient bardziej doceni, jeśli przyjdzie do niego zespół ludzi, którzy powiedzą, ja jestem liderem w tym, ja jestem najbardziej znany na rynku z rzeczy C, inny powie B i D, niż jak przyjdzie kancelaria, która powie, owszem, mamy doświadczenie, ale tymi ekspertami jesteśmy.
Robiliśmy.
Dobra kancelaria tak nie powie.
Ale tylko to jest taki też niedocenianie klientów, bo tak. na dzień dzisiejszy dostęp do informacji jest taki, że klient bardzo szybko się zorientuje o tym, czy ktoś się na czymś zna, czy się nie zna. To też taki podam przykład z kolei też z doświadczenia, gdzie właśnie jeden z naszych późniejszych klientów na takiej rozmowie beauty contest kancelarii. Potem śmialiśmy się, jak on mi potem opowiadał. Mówi, wiesz co, było widać, kto się zna, kto się nie zna. Ja porozmawiałem, wystarczyło mi parę minut. Bo to jest kwestia nomenklatury, kwestia jednak doradzając w takich dziedzinach, ale nie tylko ochrony środowiska, ale też innych. Jest ten żargon techniczny, nie wiem, finansowy, co się ostatnio działo na rynku. Jeśli ktoś w tym nie siedzi, to on może pływać minutę, ale on w drugiej, trzeciej, czwartej minucie już... popłynie.
Utonie.
Może się utrzymywać na powierzchni, a potem już...
Ale potem tak.
Okej.
No więc nie bać się specjalizacji i niszy, bo ona nam daje szansę na to, żeby się wyróżnić z tego tłumu.
Poza tym przy tym nie da się znać wszystkiego. To jeszcze trzeba wziąć poprawkę na to, że ilość przepisów jest rośnie lawinowo.
Mi się podoba, w waszym modelu podoba się ta świadomość tego, że czy ta decyzja, świadoma decyzja o tym, że tniemy zespół, że jesteście same.
Zabrzmiało fajnie.
Mam na myśli to, że jesteście wy we dwójkę i wy we dwójkę świadomie decydujecie się o tym, że to wy macie pracować, a nie ktoś tam jeszcze z tyłu. Natomiast problem, jaki gdzieś tu dostrzegam, czy o którym ja myślę przy takim modelu biznesowym, to jak to dalej, to się ładnie mówi, skalować. Rozumiem, że Trisk ma skalować was, ale jak to potem zakończyć i sprzedać, przekazać komuś innemu, bo to jest cały czas wasza marka osobista, waszego nazwiska i tego, jak wy pracujecie. I czy jest taki w waszej przyszłości, wiem, że może trudno wybiegać do momentu, kiedy jest Trisk 4.0, ale czy jest w waszej przyszłości taka myśl o tym, że już odpuszczacie sobie pracę i że teraz tę pracę będzie wykonywał ktoś inny, a wy siedzicie na tej greckiej wyspie albo na Suwalszczyźnie.
Ale to jest taki obrazek, który jest kompletnie nierealny. Ci partnerzy, czy ci właściciele tych kancelarii, którzy stworzyli zespoły, żeby te zespoły za nich, czy tam pracowały, tak wykonywały tą pracę merytoryczną, to zapewniam, że nie siedzą na greckiej wyspie i raczej nie mają wakacji 10 miesięcy w roku, tylko wręcz przeciwnie, bo mają całą masę innych obowiązków związanych z zarządzaniem tym zespołem, zapewnianiem ścieżki kariery, rozwoju, budowaniem, strategią. Przecież jak już się zbuduje kancelarię jakiejś wielkości, to za tym idą kolejne cele, kolejne wyzwania. Potem jest, wiadomo, nic nie stoi w miejscu, więc trzeba zdecydować, w którym kierunku, jak się modyfikować, co robi konkurencja. Więc to
zapewnić mit, pracę tym
mit, że jak się zatrudni juniorów,
zespół, że miał pracę, tak.
Tak, mit, że się zatrudni juniorów, którzy będą za mnie pisać te opinie, a ja będę leżeć na greckiej wyspie czy na Suwalszczyźnie. To jest, zapewniam, to tylko mit. Znamy partnerów z dużych kancelarii, w których pracowałyśmy, i naprawdę oni bardzo ciężko pracują, mimo tego, że mają kilkudziesięcioosobowe
zespoły. Po prostu robią co innego, tak? No, robią business development,
te
albo
zespoły
właśnie zarządzają.
Są wymagające, wymagają innego rodzaju pracy. Tak? Chociaż czasami też ci partnerzy też siedzą przy transakcji
i pracują merytorycznie.
Znaczy, to jest też trochę taki chyba wybór właśnie pomiędzy tym, czy chcemy dalej być specjalistą i właśnie mieć relacje z klientem i faktycznie pracować z klientem nad rozwiązywaniem jego problemów, czy bardziej skręcić w stronę bycia menedżerem przedsiębiorstwa, czy bardziej skręcić w rolę bycia właśnie jakimś tam człowiekiem rozwijającym biznes, nie?
To jest
taka decyzja właśnie, żeby jednak nie tracić kontaktu z klientem i żeby dalej
to jest
pracować,
teraz w internecie, jak się siedzi w różnego rodzaju mediach społecznościowych. Ja mam ten luksus, że ten kawałek mediów społecznościowych zajmuje się tym Aneta od czasu do czasu. Nie lubię, nie chcę i nie zajmuję się tym. Natomiast to można zobaczyć taki trend, gdzie różne osoby inwestują w tak zwaną markę osobistą. I to jest chyba trochę tak z nami. My w tym realu inwestujemy w markę osobistą. Tak. My tworzymy markę osobistą i nieważne, co będziemy robić za 5, 10 czy 15 lat, to dalej będziemy my. To nie będzie kancelaria jako osobny twór, tylko będziemy my. To też nam jakby Trisk umożliwia, dlatego mówię, że dla mnie to jest ta niezależność i wolność, bo ja, pracując w Trisku, kumuluję swój know-how, różnego rodzaju know-how, nie tylko merytoryczny, wiele tam jest możliwości, i jak klient mnie pyta o coś, a ja już wiem, że mam zrobiony research, mam dokumenty, mam jakby komplet przygotowany, bo robiłam to dla innego klienta, to bardzo często taką podstawową informację mogę mu wysłać prosto z Triska.
Tak.
Więc i ja po prostu sięgam nie do opinii, maila.
Wycinam, szukam, zastanawiam się, gdzie ja to
pisałam. Strasznie ciężko jest znaleźć na 60-stronicowej opinii ten kawałek, który... I to nigdy nie jest, do końca nie ma pewności w tym takim 60-stronicowym tekście, czy to na pewno można jeszcze raz użyć, czy to na przykład nie było zawężone tylko w jakimś konkretnym przypadku. A Trisk mi daje możliwość budowania sobie tych klocków, które potem tylko przestawiam i ja widzę, że to jest taki klocek, który ja mogę użyć wszędzie, bo on był neutralny na przykład, tak? Więc to powoduje, że my możemy pracować krócej, ale bardziej efektywnie. Na tym nam zależało, żeby minimalny wysiłek przekładał się na maksymalny efekt.
Tak, ja już się sama łapię na tym, że mam otwarte cały czas aplikacje i różne rzeczy robię, nie wiem, rozmawiam, przychodzę, coś mi wpadnie do głowy pod przysłowiowym prysznicem i po prostu się tam i wrzucam to w odpowiednie kawałek Trisku. Mam zbudowaną strukturę i tak sobie buduję spokojnie opinię. To nie jest tak, że muszę usiąść, odciąć się i piszę od 14 godzin pod rząd. Ona się po prostu pisze, bo mnie się coś tam w głowie rodzi i ja to wrzucam.
To tak właśnie przecież wygląda proces myślowy, czy dochodzenia do jakiegoś rozwiązania. To nie jest raz a dobrze, tylko mózg musi to przetrawić i w którymś momencie powpadają różne klocki, które się dodaje do finalnego dokumentu.
Tak, natomiast miejsce. Jak się ma otworzyć 60-stronicowy dokument, w którym już są te przeklejone jakieś myśli, coś, to naprawdę jakby na której to pytanie, na której stronie ja mam to dać, co mi właśnie w przodu głowy 61, bo to tak linearnie, czy tak naprawdę to pasuje między drugą a piątą, ale gdzie dokładnie, prawda? Natomiast Trisk kompletnie znosi ten... On jest taki, dlatego że on nie został stworzony przez prawników, praktyków, którzy na co dzień go
siedzą
używają.
W tym. Co więcej, nawet możemy sobie w tym samym dokumencie być razem, tak? Bo często się zdarza, że my pracujemy nad jakimś takim właśnie szybkim, strategiczną opinią dla klienta. Jakoś tam się dzielimy albo dyskutujemy, wrzucamy różne rozwiązania i my możemy na tym dokumencie pracować równolegle, równocześnie.
Często zdarza się tak, że Aneta tworzy opinię, ta opinia jest gotowa, ale jeszcze coś Aneta przed udostępnieniem klientowi tam szlifuje. Mhm. Natomiast już jest fragment, już jest kawałek, który można, często też pracujemy w języku angielskim, można przygotować w języku angielskim dla tak zwanego już super zarządu. Ona szlifuje w swoim kawałku, a ja robię angielską wersję innego kawałka, więc to się wszystko dzieje symultanicznie.
To ja mam wrażenie, że odpowiedzią na pytanie Szymona, jak skalować tego typu działalność, jest w sumie odpowiedź wymyślić produkt, który będzie można w przyszłości sprzedawać i być może dzięki sprzedaży tego produktu będzie można siedzieć w Suwałkach czy właśnie na greckiej wyspie. Mam rację?
Pewnie w jakimś stopniu tak, natomiast to musi być coś potrzebnego i takiego, co faktycznie... Trisk został zrobiony dla nas i odpowiada na nasze potrzeby.
Tak.
I to nie jest produkt, który wymyśliłyśmy. Zawsze podajemy sobie taki w naszych rozmowach przykład, że zajęłyśmy się produkcją filcowej biżuterii, czyli coś, na czym kompletnie się nie znamy, nie mamy. No i teraz próbujemy to sprzedać, prawda? To jest coś, natomiast ani tego nie nosimy na przykład, nam się to może nie podoba, no ale uznałyśmy, że to będzie świetny pomysł na biznes. Natomiast akurat Trisk wyszedł trochę tak jak te powtórki ósmoklasisty, z naszej faktycznej, rzeczywistej potrzeby i braku czegoś. I teraz, tak jak większość rzeczy tutaj w naszej współpracy, w tej biznesowej relacji, jest tak, że przyszedł czas, kiedy my się chcemy tym po prostu podzielić, bo wiemy, że klienci też to lubią, więc już możemy powiedzieć, że to zostało przetestowane na klientach.
Testowane w
kancelarii.
Tak powinien być, testowane na klientach.
Tak, no świetny też faktycznie slogan reklamowy, nie? No ale to po prostu jest prawda, bo nasi wszyscy klienci pracują na Trisku i nikt nie narzeka.
Słuchajcie, to ja bym chciał wam bardzo serdecznie podziękować za udział w podcaście Poza Prawem. Cieszymy się, że z jednej strony mogliście powiedzieć o swoim doświadczeniu, o narzędziu, które budujecie i o tym, że ono będzie dostępne też dla innych osób, dla prawników. I cóż, Jerzy, coś chciałbyś dodać?
Ja chciałbym dodać, że będę jednym z pierwszych ludzi, którzy chętnie przetestują wersję Edu.
Super, bardzo
się cieszę.
I powiedzcie jeszcze, gdzie was można złapać, spotkać i jak
tak,
do was dotrzeć.
Wszystkie adresy do was podajcie.
Kancelaryjnie to jesteśmy na apllegal.pl. Jeżeli chodzi o Legal Techi, to jesteśmy pod domeną trisk.pl.
trisk.pl
i można nas spotkać, już teraz będzie można nas częściej spotkać na blogu blog.trisk.pl bądź na takiej stronie można sobie poczytać w ogóle o transformacji technologicznej na subdomenie legaltech.trisk.pl. Tam opowiadamy o takim, mamy takie zacięcie, żeby się dzielić tą wiedzą o warsztatach, o takim know-howle, który dajemy. No, po prostu po to, żeby inni prawnicy mogli korzystać z technologii. To też jest nasza taka idea fix, że uważamy, że technologia nie zabije prawników i nie ograniczy ich działalności, tylko wręcz przeciwnie. To jest taki engine.
Niesamowita szansa.
Dziękujemy bardzo. I jakbyście miały ochotę jeszcze przyjść do podcastu Poza Prawem i porozmawiać o tym, jak się dalej Trisk rozwija w następnych wersjach, to serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy bardzo, bardzo nam było miło. Dziękujemy za zaproszenie.
Jak szybko minęło.
Dziękujemy bardzo.
Chciałbym ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone albo na iPadzie, to bardzo cię proszę w aplikacji podcasty oceń nasz podcast albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to oceń nasz podcast, kliknij 5 gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje, z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts. oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.